Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, to jest program Studio Wschodnie, a dziś... Zwykle zaczynam nasz program od tego, kto jest naszym gościem, ale to dziś my gościmy u pana Zbigniewa Dmitrocy, poety, bajkopisarza, dramatopisarza, tłumacza poezji rosyjskiej i ukraińskiej, a swego czasu także człowieka, który współtworzył kultową audycję w Radiu Lublin, Jasiek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś porozmawiamy o tej części pana zawodowej aktywności, która jest związana ze Wschodem, czyli o tłumaczeniach, jak zasygnalizowałem. Skąd w ogóle te tłumaczenia wzięły się w pana życiu?
Och, to jest stara historia, bo to jeszcze właściwie to się zaczęło w podstawówce. I zaczęło się zupełnie na początku moich prób literackich, chociaż właściwie wtedy nie wiedziałem, że to są próby. Po prostu jak zacząłem pisać, mając 13 lat, no to wypożyczyłem z biblioteki, która wtedy jeszcze była w mojej wsi rodzinnej, w Niewirkowie za Zamościem, Mickiewicza. No i zauważyłem, że przy niektórych wierszach jest napisane na przykład Schillera. No i się domyśliłem, że Mickiewicz nie jest oryginalnym autorem tych wierszy, tylko że to są jakieś tłumaczenia. A ponieważ jedynym językiem, którego się wtedy uczyliśmy, był rosyjski, no to w jakimś tam podręczniku w 7 klasie chyba zobaczyłem, że jest jakiś wiersz Jesienina. No i ja go przełożyłem. To oczywiście był przekład naiwny, nieudolny. Zresztą wczesny wiersz Jesienina, słabiutki, nie umieszczany w wyborach jego wierszy. No on po rosyjsku ma jakiś urok, natomiast jak się zaczyna go tłumaczyć na polski, no to ten urok znika, więc z perspektywy czasu wiem, ale to poczułem się tłumaczem, czy już takim, że Mickiewicz tłumaczył. No i ja też już jestem tłumaczem.
Doborowe towarzystwo.
Tak, tak, tak. To był taki ważny krok, przy czym zdaje się, że w podręcznikach jakoś nie znalazłem innych wierszy, albo mi się nie podobały, albo były zwyczajnie za trudne. No problem polegał na tym, że w szkole był jakiś słownik jednotomowy rosyjsko-polski, ale no to co to jest jeden tom, kiedy się tłumaczy poezję? To wystarczy po prostu jedno słowo, którego nie ma w słowniku i człowiek staje się bezradny. Teraz, kiedy można wpisać wszystko w wyszukiwarkę i za chwilę właściwie znaleźć odpowiedź. Teraz przy trudniejszych rzeczach, przy jakichś idiomach, podpowiada mi to sztuczna inteligencja, wyjaśniając dokładnie, o co chodzi. No ale tamten czas był taki, jaki był. I następne próby translatorskie z rosyjskiego podjąłem w liceum. No i to był Puszkin. Tam gdzieś nawet wysłałem, chyba do Kameny. Odpowiedział mi Henryk Pająk, który tam chyba się zajmował działem literackim. No tam oczywiście znalazł przekład Tuwima, że Tuwim lepszy. To oczywiście inaczej być nie mogło. Tuwim tłumaczył jako dojrzały poeta Puszkina, a ja miałem, robiąc te przekłady, nie wiem, 15-16 lat, więc swoją drogą to przez prawie 50 lat do Puszkina nie wracałem, ale chyba przed rokiem zwróciła się do mnie o przekład Filharmonia Narodowa. Próbowali jakby przełamać ten bojkot, który jest od kilku lat w Polsce, wszystkiego co rosyjskie. No i przełożyłem arię Lenińskiego na polski. Przełożyłem jeszcze jakiś jeden wiersz, który znałem z przekładu Adama Warzyka, bardzo dobrego tłumacza i poety. Jeszcze coś kiedyś przy okazji innych tłumaczeń, jakieś takie kawałeczki Puszkina tłumaczyłem.
A kiedy zaczęły się te pierwsze takie, jak pan mówi, trochę nieśmiałe próby tłumaczeń jeszcze w szkole średniej, Co decydowało o wyborze? Czy to, co było po prostu dostępne, czy jakiś świadomy wybór, za którym przemawiała, nie wiem, jakość, mówiąc po prostu, literatury?
Nie, to na początku oczywiście dostępność. Puszkina tłumaczyłem dlatego, że w jednej z księgarni zamojskich od czasu do czasu pojawiały się jakieś takie wybory wierszy klasyków rosyjskich. No i po prostu Puszkin, nieśmiertelny Puszkin. Więc kupiłem sobie tego Puszkina, później kupiłem Błoka, przy czym ten Błok mi gdzieś zginął i ponownie kupiłem, dopiero nie wiem, za jakieś 2 lata później, wybór wierszy w Warszawie. Już chyba w 81 podczas strajków, jak pamiętam. No ale się okazało, ten wybór był zupełnie inny i na przykład taki wiersz, który był w tym pierwszym wyborze przeze mnie kupionym z Aleksandra Błoka, no kiedyś popularnego bardzo poety również w Polsce, tłumaczonego przez wielu świetnych tłumaczy, no to pewien wiersz Kroki Komandora przełożyłem dopiero kilka lat temu, kiedy Błoka wydawałem, bo wybór mam do tej pory, natomiast ten wiersz znalazłem dopiero w internecie i ponieważ tak prawie 50 lat, no może 40 parę, jakoś miałem w głowie, że kiedyś chciałem to przełożyć i przełożyłem ten wiersz. Ale tu pomału dochodzimy właśnie, bo to ta dostępność. Byłem na początku już chyba 79 roku na Zimowisku, takim teatralnym w Warszawie. No i wystawiliśmy dwie jednoaktówki Mrożka, Karol i Na pełnym morzu. W Karolu zagrałem główną rolę dziadka. Towarzyszył mi kolega z klasy, który grał wnuczka. Na przedstawieniu w szkole zapomniał zupełnie swój tekst, więc powiedziałem większość jego kwestii. No i w każdym razie podczas Zimowiska w Warszawie, w Pałacu Kultury była taka duża księgarnia, nie wiem, czy międzynarodowa, czy tylko radziecka, bo to już teraz nie pamiętam. I tam kupiłem, który zresztą ocalał, chociaż wiele książek mi przepadło przez lata przeprowadzek, rosyjski wybór wierszy Tarasa Szewczenki. Tu dochodzimy do literatury ukraińskiej.
Czyli wieszcza narodowego ukraińskiego.
No tak, 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 wieszcza narodowego ukraińskiego. Chociaż z polskiej perspektywy, jak się patrzy, to no nie jest to poeta na miarę Mickiewicza, czy Norwida, czy Słowackiego.
No i jeszcze dochodzą też, można powiedzieć, pewne dyskusje, pewne tło takie historyczne, czy na tle właśnie tych skomplikowanych jednak polsko-ukraińskich relacji historycznych, prawda?
No tak, tak, tak. Ja nawet, ale to zaraz dojdę do tego. I pierwszy wiersz, jaki na początku tego tomu, strasznego, bo to po prostu tam i cenzurowany, tam gdzie na przykład, bo tłumaczyłem przed rokiem Szewczenkę do planowanej antologii poezji ukraińskiej, no, której nawet mam już sporo, bo myślę, że około 200 przekładów. Nawet wczoraj przełożyłem 2 wiersze współczesnej poetki Tetiany Własowej, o której niewiele wiem, bo i w internecie niewiele jest, ale wiersze są ciekawe, a dostałem taką propozycję z Warszawy, żeby tomik jej wydać. I tam był testament Szewczenki na początku, który no nie był nawet trudny językowo dla kogoś jak ja. Poza tym tak się złożyło, że w tamtym czasie wyszedł Szewczenko w Bibliotece Narodowej, którego kupiłem, gdzieś znalazłem jakiś inny wybór, więc jakieś mając też do dyspozycji, znaczy znając inne przekłady, po prostu mogłem dokonać własnego przekładu, no bo przecież ukraińskiego nie znałem. Tak jak nie znam do tej pory, to po prostu moje Znaczy nie zdawałem sobie sprawy, że ten język jest tak aż bliski polskiemu. A to dziwna sprawa, bo ja pochodzę z terenów naprawdę pogranicza polsko-ukraińskiego, które zresztą sięgało tu prawie że niedaleko w te strony, gdzie jesteśmy. O czym świadczą nazwy chociażby jakieś właśnie Krasnostawy, Krasnobrody i inne, ale i inne nazwy. Natomiast no, po 1945 roku, po akcji Wisła zwłaszcza, to wszystko, jakby pamięć o Ukraińcach została zupełnie wyparta. Niby się tam wiedziało, że ktoś tam podobno jest Ukraińcem, ale to też w czasach PRL-u była taka zmowa milczenia. Starsi o pewnych rzeczach przy dzieciach nie mówili, bo to czasami bywało, może już wtedy nie bywało takie niebezpieczne, ale mieli pamięć lat 50. Moi rodzice byli oboje 21 rocznik. No, a pamięć lat 50. to nie była dobra pamięć, bo to i kolektywizacja, no i no często przecież do władzy, jak to bardzo, bardzo często bywa, rozmaite szumowiny dochodziły, które pokazywały potem swoją siłę. I co dziwne, bo teraz właśnie, zwłaszcza jak tłumaczę poetów ukraińskich z Wołynia, to ja odnajduję wspólne słowa czasami. Takie właśnie, które znałem z dzieciństwa. Czyli po prostu... I to właśnie ja świadomie używam wspólne słowa, bo myślę, że to były słowa polsko-ukraińskie, że jakby obie strony używały. No moi rodzice to byli przynajmniej tej takiej najbliższej przeszłości, znaczy bo o rodzinach niewiele wiem, no to byli autochtoni, więc po prostu posługiwali się językiem, jaki znali. I to był taki język, w którym ja na przykład znajdowałem niektóre słowa, których mama używała, dopiero w słowniku staropolskim. No ale właśnie też na przykład używało się, pewnie dalej się używa takiej formy, że ktoś przyszedł z nadworu. Jest forma ukraińska pisana razem z nadworu. I ja tak sobie myślę, to oczywiście może być trochę taka ludowe myślenie o języku, że ponieważ we wsi był dwór, gdzie zresztą w folwarku oboje rodzice pracowali i rodzice rodziców, że to było nawet takie precyzyjne, bo gdyby się powiedziało, że ktoś przyszedł z dworu, to czy przyszedł z zewnątrz, czy przyszedł faktycznie z tego dworu. Więc, no ale też inne słowa, jakby nie notuję ich. No, dzięki temu, nie znając ukraińskiego, i właściwie ja tak od roku dopiero dosyć intensywnie tłumaczę, bo no, na przykład 30 ponad lat temu pochodzący z Puław Bohdan Zadura zaczął tłumaczyć i do tej pory intensywnie tłumaczy literaturę. Najpierw poezję, teraz też literaturę, bo i prozę tłumaczy. I on też podobno zaczynał tylko, że znał polski, znał ukraiński. No ja teraz jestem w tej lepszej sytuacji, że mam internet i słownik elektroniczny, bardzo dobry ukraiński, chociaż w przypadku na przykład właśnie poetów pochodzących z Wołynia, to często w tym takim zrobionym pewnie w Kijowie słowniku nie znajduję. Mało tego, że jest na przykład, bo ja już ponad 20 poetów ukraińskich przełożyłem, znaczy tak od jednego wiersza do, powiedzmy sobie, najwięcej chyba koło 70 jednego z poetów, i to w tym roku. No ale jakby pojawiają się nowi autorzy. To jest często tak, że jest przypadek na przykład, no bo mam różnych znajomych i rosyjskich poetów, i ukraińskich na Facebooku. Czasami po prostu ktoś opublikuje jakiś wiersz, rzucę okiem, coś mi się w nim spodoba, a jeśli zwykle jest tak, ja stosuję taką zasadę, że czytam pierwszą linijkę. Jak pierwsza linijka mi się podoba i to jest przez całe życie to stosuję, no to idę dalej. Jak mi się nie podoba, to po prostu pomijam, nie zawracam sobie głowy.
No a przez te lata, jak rozumiem, te pierwsze linijki musiały być mocne i dobre, skoro tych poetów trochę się nazbierało, nie tylko ostatnio tych ukraińskich, ale także rosyjskich. No aż trudno, nie będziemy pewnie...
Ja ich nie pamiętam i powiem szczerze, bo ostatnio odezwała się do mnie moja znajoma, pani profesor z UW, że będzie pisała artykuł właśnie o tłumaczach, którzy wcześniej tłumaczyli, czy nawet powiedziała wybitnych tłumaczach, zaznaczyła to, którzy tłumaczyli najpierw poezję rosyjską, a potem właśnie między innymi z powodu wojny zaczęli tłumaczyć ukraińską. No i spytała, czy mam listę tych przekładów i się okazało, że nie mam. Z grubsza pamiętałem, no ale żeby sporządzić te listy, czyli podać taką adres bibliograficzny, no to musiałem na przykład zadzwonić do Odry i poprosić panią, żeby tam znalazła mi pierwszą publikację sprzed parunastu lat. Właśnie wczoraj mi się, bo ja nie tylko tłumaczę, ale też od czasu do czasu bywam tłumaczony. Tak na przykład jeden z tłumaczonych poetów, Stanisław Nowycki, który chyba od roku jest na froncie też, młody 26-latek, opublikował przekład wiersza mojego sprzed parunastu lat, który z trudem sobie przypomniałem, ale wyświetliło mi się też wspomnienie, że przed 10 laty była pierwsza taka publikacja moich wierszy właśnie w piśmie ukraińskim w Kijowie. I powiem szczerze, nie pamiętałem. No.
Oczywiście ta lista autorów, które tłumaczył pan Długa, Achmatowa, Błok wspomniany, Jesienin, Mandelsztam, Wysocki i tak dalej, można by długo wymieniać, o czym pewnie jeszcze dziś będzie okazja wspomnieć. Ja przypomnę, dziś rozmawiamy ze Zbigniewem Dymitrocą, poetą, bajkopisarzem, tłumaczem poezji rosyjskiej i ukraińskiej. Panie Zbigniewie, tak zasygnalizował pan w tę kwestię związaną, no jest jednak jakaś cezura czasowa związana z wojną w Ukrainie, od której no, zaczęło się, czy dosyć powszechne jest myślenie, że wszystko, co rosyjskie, jest złe. Wiele osób, mówiąc wprost, odwróciło się od rosyjskiej kultury, literatury. Słusznie?
I słusznie, i niesłusznie. Ja nie narzucam swojej postawy, natomiast ja się nie odwróciłem, chociażby dlatego, że poświęciłem poezji rosyjskiej, bo głównie tłumaczyłem poezję. 40 lat swojego życia i po prostu to jest, gdybym się odwrócił, to jest tak, jakbym zaprzeczył samemu sobie. A nie tłumaczyłem raczej, albo nigdy nie tłumaczyłem autorów, którzy na przykład służyli w władzy radzieckiej, którzy pisali jakieś propagandowe wiersze, tylko bardzo często autorów prześladowanych, jak na przykład Achmatową czy Mandelsztama. A czy nawet Pasternaka, który w końcu został po przyznaniu mu Nobla, co prawda nie za poezję, tylko za prozę, za szczuty zwyczajnie. Ale oczywiście był taki czas, że literatura rosyjska zupełnie zniknęła z rynku księgarskiego. Ja teraz rzadko mieszkam na wsi, czy to zaznaczmy, więc w księgarniach bywam bardzo rzadko, od wielu lat, ale jest tu w pobliskiej Biedronce stoisko księgarskie i widuję, od jakiegoś czasu klasyka się pojawia. Ostatnio opowiadania, które czytałem ponad 30 lat temu, jeśli nie więcej, Bułhakowa kupiłem. Gdzieś tam widziałem Czechowa, coś jeszcze. Także, no poza tym też w tym czasie udało mi się wydać na przykład tom wierszy w warsztatach, w lubelskich warsztatach kultury, tom wierszy Igora Pomierancewa, emigracyjnego poety i prozaika właśnie rosyjskiego pochodzenia. Szymon ma taki problem, bo on spędził młodość na Ukrainie i on jakby jest taki rozdarty, że z jednej strony, a pracował przez całe życie prawie w Radiu Swoboda, czyli no takim odpowiednikiem polskiej wolnej Europy. No ale udało mi się wydać jego tom KGB i inne wiersze, co jakby już tytuł sam mówi za siebie. A w ubiegłym roku takie miniatury prozatorskie, opowiadania, eseje. Mój pierwszy schron, który wyraźnie odnosi się do Ukrainy. Jest tam sporo rzeczy poświęconych Ukrainie. Między innymi ten mój pierwszy schron to jest jego pobyt właśnie, kiedy pojechał jako jeszcze dziennikarz, bo teraz jest już na emeryturze Radia Swoboda. No i podczas nalotu znalazł się właśnie w tym pierwszym schronie w metrze. Także to są takie doświadczenia, których ja na przykład nie mam. Ale jego Pomierancew jest ojcem Petera Pomerancewa, brytyjsko-amerykańskiego pisarza, reportażysty chyba, który jeździł na front jako dziennikarz i tam właśnie dokumentował zbrodnie po prostu popełniane przez rosyjskie wojsko. Mówię świadomie przez rosyjskie wojsko, bo narodowości tam są przeróżne, łącznie z najemnikami z Afryki czy Azji. No i właśnie w jednym z tych tekstów Pomierancew napisał, no, że mój syn jest teraz ode mnie starszy o wojnę po prostu. Ma to doświadczenie, a tego doświadczenia ojciec nie miał.
To jeśli mówimy o tych doświadczeniach wojennych, jeśli chodzi o twórczość ukraińskich poetów, pisarzy, to ona dziś jest dominująca, czy to zbyt daleko idące, jak pan obserwuje, jak pan czyta?
Myślę, że jest dominująca. Nie wiem, nie czytam wszystkiego. Natomiast wśród tych autorów, których tłumaczyłem, no są tacy, którzy polegli na froncie. I poetka, której nazwiska w tej chwili nie przypomnę, ale jej wiersz w Gazecie Wyborczej publikowałem i taki poeta i designer Dali Krywcow, którego też wiersz przełożyłem i opublikowałem w Gazecie Wyborczej. Wczoraj tłumaczyłem, już wspominałem wcześniej, Tetianę Własową. To spośród 8 wierszy, to chyba wojna jest w 6.
Tak się zastanawiam, bo oczywiście obserwując to, co się dzieje także w kulturze naszych sąsiadów, są takie, bym powiedział, topowe nazwiska, jak Serhii Żadan, tak, Andruchowicz, pewnie można by wymienić, Pomerancew też przewija się, ale gdybym miał zaryzykować tezę, to bym powiedział, że nie znamy twórczości, poezji, ale także w ogóle literatury naszych sąsiadów zbyt dobrze. Z czego to może wynikać?
Oczywiście, że nie znamy. Co prawda przez ostatnie lata były liczne programy wspierające właśnie tych literatów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Myślę o pisarzach ukraińskich, którzy przybyli tutaj do Polski, więc tych tomików ukazało się mnóstwo. Natomiast generalnie jest tak, że właściwie od może koło 30 lat poezja została zepchnięta właściwie, można powiedzieć, do podziemia. Tylko w niektórych księgarniach znaleźć można poezję. Po prostu książka stała się zwyczajnie towarem i przeciętni księgarze sprzedają to, co się sprzedaje, czyli sprzedają romanse, sprzedają kryminały, sprzedają sensacje. Te zaszłości w ogóle są po prostu dużo dawniejsze, chociaż przed wojną byli tłumaczeni niektórzy autorzy ukraińscy i wydawali, na przykład można znaleźć Iwana Frankę, który doskonale znał język polski i pisał też po polsku, no ale wybrał język rosyjski, był lwowianinem. Nawet siedział chyba w austriackim więzieniu, a nawet nie wiem, czy i w polskim nie siedział już później. Był socjalistą. No później ja myślę, że ta cezura Wołynia, że to gdzieś mocno tkwi. Poza tym to też chyba było narzucone przez centralną władzę sowiecką, żeby tu się Lachy, broń Panie Boże, z Ukraińcami nie zaczęli dogadywać, bo żadne słowniki wtedy nie były wydawane. I tak naprawdę, jak pamiętam, właśnie przełom lat 70. i 80. jakaś tam zaczęła być wydawana biblioteczka ukraińska przez wydawnictwo lubelskie, ale to naprawdę było tego niewiele. Poza tym to jest też kwestia, czy te książki z Lublina trafiały gdzieś szerzej do dystrybucji, bo wydawnictwo lubelskie nie było aż jakimś takim potentatem wydawniczym. No i ja powiem szczerze, że też po tych jakiejś tej młodzieńczej próbie kontaktu właśnie z Szewczenką, ja tego Szewczenkę tłumaczyłem z rosyjskiego. A tłumaczyłem go dlatego, że po prostu nie miałem słowników dobrych w pewnym momencie, znaczy dobrych w ogóle jakichkolwiek. Więc Szewczenko był łatwiejszy od Błoka. Poza tym to jest w ogóle niezwykła, bo ten człowiek przez większość życia swojego, czy znaczną część życia swojego, po prostu był więźniem. I to, że on w tym czasie pisał wiersze, pisał poematy, malował.
No był niezwykle młody, bo przecież niespełna 50, 47 lata, a zdaje się chyba 9 przeżył na wolności.
Tak, tak. No i właśnie całe życie był prawie poddanym. Bo on miał chłopskie pochodzenie, więc po prostu w tamtych czasach to nie był człowiekiem wolnym.
Panie Zbigniewie, ale jeszcze chciałem zapytać trochę o ten warsztat tłumacza w kontekście czytania. To znaczy, żeby tłumaczyć, jak rozumiem, trzeba czytać także. Co pan czyta z literatury, czy rosyjskiej, ukraińskiej, a może lepiej zapytać, co warto czytać?
Tu nie jestem dobry, bo ja głównie czytam tych, których tłumaczę, i to od dawien dawna. Ja żyję z pióra i żeby żyć z pióra, mieszkając właśnie wśród takich ładnych drzew jak tutaj, jeszcze nie uprawiając właśnie literatury komercyjnej, tylko tłumacząc właśnie czy to poezję ukraińską, czy rosyjską, czy też zacząłem już tłumaczyć również Białorusinów, no to człowiek jest cały czas zajęty tym, co robi.
Czy jest w takim razie taki katalog autorów, których pan ma, że tak powiem, w swoim topie, no których po prostu trzeba znać?
No to w Polsce dosyć znane od dawna jest niewątpliwie Andruchowicz, ale też znany mi osobiście od lat 90. Irwaneć. No oczywiście Żadan jest znany, ostatnio został uhonorowany doktoratem honoris causa. I też jak widzę w internecie, jedni dają supery, a inni warczą, chociaż ja uważam, że to, co on robi, jest po prostu niesamowite. Ja również przełożyłem jego tam, nie wiem, kilkanaście wierszy, choć muszę przyznać, że pierwszy kontakt z jakimś takim tomikiem po polsku No, nie zrobił na mnie największego wrażenia. Znaczy, nazwisko znałem, ale jakoś te wiersze tak nieszczególnie do mnie przemawiały. Natomiast no, to jest poeta naprawdę wybitny. Nie wiem, czy nie na Nobla, którego może nie dostać, no, bo się zadeklarował jako taki zdecydowany nacjonalista ukraiński. Ja tę postawę rozumiem, chociaż z drugiej strony powiem o takich dwóch rzeczach, bo to jakby ten nacjonalizm kulturowy, który ja rozumiem, no to jest odpór przed imperium. To jest, no nie wiem, tak jak przy zachowaniu proporcji na przykład, prawda, Żydzi dawali odpór imperium rzymskiemu. Taki właśnie kulturowy. Taka anegdota sprzed kilku lat, którą mi ktoś opowiadał, że była jakaś tam impreza literacka w Poznaniu. Występował mieszkający w Polsce rosyjski poeta. Coś tam o czymś mówił i wstała pewna Ukrainka i powiedziała, że jej zdaniem z całej literatury ukraińskiej tylko wiersz Lermontowa "Prościej nie mytaj, a Rosja się broni". No więc to są takie śmieszne, ja ten wiersz znam, no to jest "Żegnaj", to tłumaczyła kiedyś Anna Kamieńska, w jej przekładzie ten pierwszy wers brzmi "Żegnaj mi Rosjo nieumyta". No ale to są takie rzeczy anegdotyczne. Znaczy, ja mam trochę wrażenie, że ponieważ rzeczywiście te programy wspierające wydania, no bo przecież na wydaniu tomiku wierszy w 300 egzemplarzach czy w 200 żaden wydawca nie zarobi, zwłaszcza że trzeba jeszcze tłumaczowi zapłacić choćby symboliczne honorarium. Chociaż teraz ta współczesna poezja ukraińska jest bardzo różna, właśnie też wielu autorów pisze wierszem wolnym, który się zadomowił już od dawna w Polsce i w literaturze zachodniej, no ale wielu, na przykład jeśli chodzi o Żadana, to on raz pisze wierszem wolnym, a raz rymowanym. No jest też są takie inne rymy, już nie takie klasyczne, ale muszę przyznać, właśnie teraz ta już wielokrotnie przeze mnie wspominana poetka Własowa też właśnie takie nowoczesne rymy stosuje i niekiedy jest łatwiej znaleźć ten klasyczny rym, czyli te półtorej sylaby ostatniej, niż rym, gdzie na przykład są rdzenie słów, czy początki słów, bo nie zawsze początek słowa jest rdzeniem ze sobą zrymowane, bo ukraiński ma ruchomy akcent, my mamy akcent stały i nie zawsze to daje się tak zrobić. No ale jest jeszcze taka wśród też tłumaczonych przeze mnie autorów, lwowska poetka i tłumaczka, Marianna Kijanowska. Ja ją kiedyś poznałem na takiej imprezie leśmianowskiej, bo ja wśród swoich różnych dokonań mam też przekład rosyjskich wierszy Bolesława Leśmiana, które on pisał. I to wcale nie jest tak, że on pisał je na początku swojej twórczości, jak kiedyś myślano czy domyślano się. On prawdopodobnie je pisał wyłącznie dla pieniędzy, ponieważ rosyjskie pisma literackie w tamtym czasie bardzo dobrze płaciły, a Leśmian był biedny jak mysz kościelna. W pewnym momencie był bogaty, jeździł nawet do kasyna grać, no ale kiedy umierał, to był również biedny jak mysz kościelna. W domu chyba było, nie wiem czy była złotówka.
Ciężka dola literata, choć no, mamy nadzieję, że też ciężka praca, jaką wykonują i poeci, pisarze na rzecz kultury swoich narodów i w ogóle uniwersalnej kultury będzie doceniana i jest doceniana także przez czytelników.
Jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Wśród rosyjskich autorów tłumaczyłem też wiersze, chyba jako jedyny, Żeni Berkowicz. To jest rosyjska reżyserka, która chyba 2 lata czy 3 lata temu za przedstawienie, za które wiele lat wcześniej dostała państwową nagrodę, została skazana na kilka lat łagru. Przed rokiem jedna z moich znajomych facebookowych przysłała mi jej wiersz walentynkowy, który ja przełożyłem i opublikowałem w Gazecie Wyborczej. Ponieważ wierszy przełożyłem więcej, przełożyłem je dla pewnego kwartalnika i oni chcieli, żeby ona wyraziła zgodę. I ja przez jednego z poetów rosyjskich, który teraz już nie mieszka w Rosji, tylko w Stanach, udało mi się dotrzeć jakoś do Żeni Berkowicz i ona przysłała liścik, w którym po prostu pozwala na publikację z łagru. A ostatnio ten sam poeta, Lev Oborin, przysłał mi jej liścik kolejny. To dosłownie są 2 zdania. Ukłony dla pana Dmitrocy z łagru. Dosłownie poczułem się tak, jakbym, nie wiem, żył w czasach, kiedy w łagrach zamykano takich poetów jak Mandelsztam, Zabołocki i tak dalej, czy takiego wielkiego pisarza jak Szałamow, czy Sołżenicy.
No to można powiedzieć, historia zatacza także w tym przypadku koło, ukłony od poetki z łagru, ale też ukłony od Radia Lublin za dzisiejszą rozmowę, zaproszenie i spotkanie. Bardzo dziękuję. Z nami był Zbigniew Dmitroca, poeta, tłumacz literatury rosyjskiej, ukraińskiej, także białoruskiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.